Wiadomość, magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Już 5,5 minuty po godzinie 19, oczywiście czasu zimowego, i o tej porze witamy Państwa w drugiej części spotkania ze sportem i muzyką w audycji W Sportowym Rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Program nieustająco realizuje Krzysztof Jankowski, a w studiu pracują
Grzegorz Chomasik
i Krzysztof Ratajczak. I tak będzie do godziny 20. Między innymi w tej godzinie spotkanie z naszą najlepszą kajakarką, multimedalistką olimpijską Karoliną Enają. Zajrzymy do Żarnowca koło Dopiewa na Klosę Duathlon. Będziemy zapraszać na wielkie pływackie imprezy w stolicy Wielkopolski. Będzie także o konkursie lekkoatletycznym Nadziei Olimpijskich imienia doktora Karola Hoffmana. Powiemy o naszych olimpijskich nadziejach związanych z judo. Zajrzymy także na szermiercze plansze, bo między innymi juniorski Puchar Polski odbywał się w ten weekend w Poznaniu. No i będą dobre wieści z zapaśniczych mat. Między innymi także jednym z gości turnieju na poznańskim Piątkowie był multimedalista olimpijski Ryszard Wolny, obecnie wiceprezes Polskiego Związku Zapaśniczego. Nie zabraknie w naszej audycji także rozmowy na temat olimpijskiego i nie tylko łucznictwa. To wszystko do godziny 20. Nie zapominamy także o mini-magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole. No to chyba od tych goli ekstraklasowych, Grzegorz, rozpoczniemy.
Tak, trwa mecz zamykający 13. kolejkę. W Częstochowie Raków remisuje z Widzewem Łódź 1-1 na kwadrans przed zakończeniem spotkania. W meczach zakończonych Zagłębie w Lubinie przegrało z Radomiakiem 2-3, a Legia w Warszawie przegrała ze Stalą Mielec 1-3. Szalony mecz we Wronkach w drugiej lidze, gdzie rezerwy Lecha przegrywały z Hutnikiem Kraków 0-3, ale wygrały to spotkanie 4-3. Jeśli chodzi o wydarzenia ligowe w sportach halowych, to 4 minuty i 48 sekund do końca meczu Ekstraklasy Koszykarzy w Toruniu, gdzie z tamtejszymi twardymi piernikami gra Arget BM Stal i Stal prowadzi 70-52. W kobiecej Ekstraklasie pierwsze w tym sezonie zwycięstwo Enea ZS-u Politechniki Poznań, to do tego z mistrzem Polski. Akademiczki wygrały dzisiaj na Piotrowie z akademiczkami z Lublina 71-65. Także zwycięstwa w Superlidze piłkarek ręcznych. MKS Urbis Gniezno w Łańcucie wygrał z Galiczanką Lwów 32-29. Natomiast Energa Szczypiorno Kalisz po rzutach karnych pokonał u siebie JKS Jarosław. Po godzinie gry był remis 32-32, a rzuty karne Kaliszanki wygrały 7-6. Informacja tenisowa z Bazylei. W finale turnieju tenisistów w tym szwajcarskim mieście Hubert Hurkacz przegrał z Kanadyjczykiem Felixem Ażerem Alisimem 6-7 i 6-7. Mieliśmy także polski finał debla, bowiem Jan Zieliński w parze z Monachijczykiem Igonysem grali z Meksykaninem Gonzalesem i Francuzem Rogerem Weselinem, ale w finale debla w Bazylei polsko-monachijski duet przegrał z Meksykaninem i Francuzem 7-6, 6-7, 1-10.
8,5 minuty po 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, teraz Sal Solo, a już za niespełna 3 minuty Karolina Naja, nasza multimedalistka, znakomita kajakarka. Za Karoliną Nają kolejny znakomity sezon. Kajakarka Poznani zdobywała medale Igrzysk Europejskich, czy także Mistrzostw Świata. Nasza multimedalistka olimpijska wciąż pozostaje największą medalową szansą dla Wielkopolski na przyszłorocznych Igrzyskach Paryż 2024.
Zaskoczona z pewnością nie, ponieważ dobrze już znam ten schemat naszej pracy, kadry reprezentacji narodowej. Wiem, na co nas stać, wiem, jaką pracę w to włożyłyśmy, żeby pływać tak szybko. Wiem, co nas kształtuje. Cieszę się, że za tym idzie większa kadra, większa nasza reprezentacja i to nam też daje taką mocną przebitkę właśnie w tej rywalizacji międzynarodowej, że obojętnie w jakie osady nie usiądziemy, to razem naprawdę jesteśmy stworzyć coś fajnego, a na pewno w tej rywalizacji ścisłej, medalowej jesteśmy w stanie właśnie walczyć na centymetry.
Takie sukcesy na Mistrzostwach Świata Europy jeszcze wzruszają, kiedy ma się tyle na koncie, czy jeszcze celuje się w te największe imprezy i już tylko te igrzyska są takim celem w głowie?
Nie, zawsze wzruszają, zawsze to jest taka chwila na podium, kiedy szybko przychodzi takie spełnienie całych przygotowań, trudu, zaangażowania. Faktycznie, że z latami po prostu może troszkę bierze się to jako codzienność, może to, co nas kształtuje. Jednak właśnie myślę, że ta chwila na podium jest taką idealną chwilą na wspomnienie właśnie tej drogi. No i na pewno coś, co mnie cieszy, to, że młode koleżanki dochodzą i też tworzą swoje ścieżki rozwoju, swoją karierę i pięknie reprezentują Polskę.
Mówisz o tym, że młode koleżanki dochodzą, a zostaje Karolina Naja, która pewnie jest trochę taką przewodniczką. Z racji wieku, doświadczenia, wielu startów, czujesz się trochę taką opoką tej kadry?
No może jestem tak faktycznie w ten sposób wyróżniona i opisywana, jeśli chodzi o moją funkcję również i kadry. No to wychodzi z naturalnych przyczyn, po prostu jestem jedną z najstarszych zawodniczek, już bardzo tytułowaną. Chętnie też dzielę się swoim doświadczeniem. Nie zostawiam wszystkiego dla siebie, wręcz przeciwnie. Wierzę w taką dobrze przemyślaną zmianę pokoleniową naszej reprezentacji. Chcę być dla nich przykładem i też również od nich czerpać to, o czym może już kiedyś zapomniałam albo zapominam.
Kiedy zaczynacie takie bezpośrednie przygotowanie już do tego jakby następnego sezonu? Mówię o zagranicznych zgrupowaniach.
Reprezentacja już ścisła, czyli czołowa dziewiątka rozpoczęła w zeszłym tygodniu, właśnie są w trakcie zgrupowania w Zakopanem. Jeśli chodzi o moją osobę, z racji tego, że jestem mamą i troszkę staram się łączyć ten sport wyczynowy z życiem prywatnym, dołączam do kadry dopiero od grudnia w Liwinią, pierwszy taki obóz zimowy. Oczywiście już rozpoczęłam swoje takie treningi na bazie domowej i cały czas jestem już w tej aktywności, więc można powiedzieć, że już moje przygotowania się rozpoczęły. Lecz mam taki jeszcze zapas, ponieważ doświadczenie gra na moją korzyść i już pewne rzeczy zostały wytrenowane i tylko pomału rozkręcam się treningowo, dbam o regenerację, spokój w głowie, czyli to, co jest najważniejsze dla zawodniczki już w tym wieku.
Złota igrzysk brakuje i mówiąc o tym, że jesteś multimedalistką, gdzieś pewnie jeszcze myślisz sobie o tym, że no, dopełnieniem tego wszystkiego byłby ten medal z najcenniejszego kruszca.
Pewnie. Pięknie by to się skończyło. Wszyscy dookoła tak właśnie życzą i mam nadzieję i też to wierzę głęboko, że moc tych życzeń się spełni.
To i my życzymy. Dziękuję bardzo.
Dawid Cytrowski życzył wszystkiego najlepszego naszej znakomitej kadrze Karolinie Nai, ale też przeprowadził rozmowę z przedstawicielką innej dyscypliny sportu, judo. Od dawna już od igrzysk Atlanta 96 nie mamy w kobiecym judo olimpijskiego medalu, a tymczasem Katarzyna Sowierajska z klubu UKS Judo Pole Przemęt jest blisko kwalifikacji na igrzyska olimpijskie właśnie w Paryżu. W ostatnim czasie musi zmagać się jednak z kłopotami zdrowotnymi. I o tym właśnie w rozmowie naszego reportera.
Rozmowę z naszą wielkopolską nadzieją olimpijską, Kasią Sobierajską z klubu UKS Judo Pol Przemęt. Musimy rozpocząć od twojego zdrowia, bo ręka w tym blaku, gdzieś ostatnio spłynęły informacje o zabiegu, który przeszłaś. No, jak do tego doszło, do tej kontuzji? Co to za kontuzja? Jak długo potrwa przerwa? To są takie najważniejsze pytania, które musimy zadać.
Do kontuzji doszło 2 tygodnie temu, niecałe. Byłam na zgrupowaniu właśnie jednym z do przygotowań właśnie olimpijskich. No i niestety ostatnia walka praktycznie. Spadłam niefortunnie, też ta ręka jakoś się źle ułożyła. No i niestety ukazało się na drugi dzień. Od razu pojechałam sprawdzić, bo no wiadomo, trzeba takie rzeczy od razu sprawdzać, żeby na bieżąco reagować. No i niestety okazało się, że uszkodzony obrąbek, także też od razu w przyszłym tygodniu, następnym tygodniu podeszłam do operacji. No, rokowania są takie, że za pół roku powinno być wszystko ok. Mam nadzieję, też nie będę wiadomo przyspieszać. Podejdę zdrowo bardzo do tej rehabilitacji, żeby wszystko było dobrze i na pewno postaram się zdążyć na igrzyska i jestem bardzo dobry myśli. Tak naprawdę teraz to mi to pozostało, żeby właśnie pozytywnie myśleć, żeby dobrze się odżywiać, dobrze przygotować właśnie rękę, żeby wszystko dobrze grało na igrzyska i jeszcze będziecie mnie, mam nadzieję, wszyscy Państwo obserwować na tych igrzyskach.
Oczywiście oprócz tej przerwy w treningach też pewnie coś, co boli, to, że uciekają zawody w międzyczasie, chociażby Mistrzostwa Europy, które się zbliżają, to cię ominie. Trzeba będzie trochę przełknąć, no ale jest takie powiedzenie, co się nie zabije, to cię wzmocni.
Dokładnie tak. No na początku wiadomo, musiało to do mnie dotrzeć, że tak naprawdę uciekną mi te fajne zawody, te ważne zawody, bo i te właśnie Mistrzostwa Europy Seniorów, młodzieży, na których też miałam startować, też zawody w Japonii, kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich w Abu Dhabi. Także było parę tych zawodów, na które jeszcze w tym roku miałam jechać. No ale teraz tak naprawdę mogę sobie gdybać, nic nie zrobię z tym faktem, że no, ta ręka wygląda jak wygląda. I jeszcze jest dużo tych zawodów w przyszłym roku i zrobię tak, żeby po prostu się przygotować na nie jak najlepiej i tam powalczyć o te punkty do Igrzysk Olimpijskich.
Skoro te smutne tematy mamy za sobą, to porozmawiajmy o nieco przyjemniejszych, bo też całkiem przyjemne miesiące za tobą, naprawdę udane. Kiedy tak sobie spojrzysz na ten 2023 rok do momentu kontuzji, to wydaje mi się, że chyba tak w ciepłych barwach na ten rok spoglądasz.
Tak, co prawda na początku roku też wydarzyła się mała kontuzja, ale to naprawdę była mała kontuzja i tak naprawdę bardzo dobrze się po niej pozbierałam, bo właśnie krótko po tym zdobyłam złoty medal na Pucharze Świata, który był taki właśnie, można powiedzieć, takim przygotowującym do wyjścia na tą większą arenę. No i właśnie tymi następnymi zawodami to były te igrzyska, te takie zawody, które dały mi kwalifikacje, znaczy może jeszcze nie kwalifikacje, ale oczywiście przybliżyły mi do tych kwalifikacji. I właśnie to były Grand Prix w Duszambe, gdzie zdobyłam srebrny medal. I myślę, że to taki mój, no, na pewno największy taki seniorski medal, ponieważ dało mi to bardzo dużo punktów do rankingu i na pewno jakoś wzmocniło to moją pozycję w seniorskim judo. I generalnie bardzo właśnie dużo fajnych wyjazdów było, gdzie mogłem się wzmocnić, także ten rok na pewno, gdyby nie ta kontuzja, na pewno byłby udany.
Mówiłaś o tym rankingu, no to właśnie o tym rankingu porozmawiamy, bo gdyby ten ranking kwalifikacyjny na ten moment zamknąć, to byłabyś na igrzyskach w Paryżu, no ale to trzeba jeszcze będzie potwierdzić, to trzeba będzie jeszcze dopełnić, prawda?
Tak, no właśnie myślę, że gdybym wystartowała teraz na tych zawodach, to tak, że tak powiem właśnie, tak jak mi tutaj pani pokazuje, zaświeciłabym się na zielono, to tak kolokwialnie mówiąc, myślę, że każdy taki sportowiec, który startuje właśnie na tych igrzyskach i który, tak jak my w judo mamy ten swój ranking, chciałby się zaświecić tak właśnie na zielono i to znaczy właśnie, że jest się zakwalifikowana na igrzyska. No ja jestem tyle właśnie, żeby na to zielono się zaświecić. Jestem idealnie pod tą listą. Naprawdę brakuje bardzo mało, dlatego jeszcze bardziej chcę się zmotywować. Wiadomo, że i tak jestem zmotywowana, żeby z tą ręką wszystko było dobrze, ale dlatego patrzę po prostu na ten ranking i jeszcze bardziej po prostu daje mi to motywację, żeby jeszcze bardziej podkręcić te śruby, żeby po prostu zrobić wszystko, żeby na te igrzyska pojechać.
Tym bardziej, że w Polsce, nawet w regionie, konkurencja też nie śpi. Tam też są chętne na to, żeby do tego Paryża pojechać.
Tak, jest właśnie Eliza Wróblewska, która również ubiega się, stara się o Igrzyska Olimpijskie i jest to na pewno duży rywal, ale myślę, że to jest bardzo fajne, właśnie bardzo fajna rywalizacja, ponieważ zawsze ma się kogoś z tyłu. Tak w przypadku ja mam właśnie Elizę, gdzie goni, gdzie też to jest taka może jakby dodatkowa motywacja, żeby też przyspieszyć. Wiadomo, że patrzy się na siebie i nie można się oglądać, że ktoś nas goni, ale wiadomo, że jest to taka zdrowa rywalizacja i fajnie właśnie, że mamy tyle osób, że no, akurat w mojej kategorii jest osoba, która również o te igrzyska walczy i z którą można się, tak powiem, ścigać o te punkty.
Tak na dobrą sprawę, to już 9 miesięcy zostało do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, więc będziemy przyglądać się pilnie wielkopolskim, przyglądamy się, ale będziemy to robić jeszcze pilniej, wielkopolskim kandydatom do wyjazdu na Igrzyska w Paryżu w 2024 roku, ale myślimy też w kontekście Igrzysk w Los Angeles, 28, w Brisbane, 32, bo tam też przecież mamy nadzieje olimpijskie i takie lekkoatletyczne nadzieje olimpijskie, jak co roku w październiku spotkały się w miniony piątek.
Paulina Stępniak, lekkoatletka Energetyka Poznań. Też bardzo wysoko, bo na podium w konkursie nadziei olimpijskich imienia Karola Hoffmana. Najpierw pochwal się tym, co wydarzyło się dobrego w twoim lekkoatletycznym życiu w 2023, że w tym rankingu tak wysoko zamędrowałaś.
W 2023 roku zdobyłam złoty medal na halowych mistrzostwach Polski na 1500 metrów oraz złoty medal na 3000 metrów na stadionie w lipcu i brązowy medal na 1500 metrów, gdzie byłam liderką, no ale było ciężko obronić, bo po biegu na 3 kilometrach było bardzo ciężko. Ponadto zrobiłam kwalifikacje na Mistrzostwa Europy, które odbyły się w sierpniu i No, to niezwykłe doświadczenie.
Mnóstwo już tych sukcesów. A jak przygoda z akurat ze średnimi dystansami zaczęła?
No, zaczęłam od czwartków lekkoatletycznych, gdzie zaczynały się one od 600 metrów, a później jednak wolałam dłuższe dystanse i od 1000 zaczynałam na Mistrzostwach Polskich swoich pierwszych, gdzie zdobyłam trzecie miejsce na halowych Mistrzostwach Polski w wieku U18 w drugim roku, a później już tylko coraz lepiej było.
A imprezy rosną z roku na rok, ich ranga w twoim wykonaniu. No więc proste pytanie, jakie są te najbliższe marzenia, może na sezon 2024 i te nieco dalsze?
No, na sezon 2024 to chciałabym poprawić swoje życiówki przede wszystkim i zdobyć medal Mistrzostw Polski, gdzie wchodzę już w wyższą kategorię U23, więc będzie już ciężej, bo będę z trzema rocznikami starszymi, a dalsze plany to na pewno Mistrzostwa Europy i Świata kwalifikacje oraz Igrzyska Olimpijskie.
Konkurs Nadziei Olimpijskich w lekkiej atletyce imienia Karola Hoffmana. Główny laureat, jeśli chodzi o kategorię U16, Jakub Rodziak, zawodnik MKS-u Orkan Środa Wielkopolska. Pochwal się, co wydarzyło się takiego dobrego, że odebrałeś tak efektowne puchary?
W sezonie 2023 udało mi się wystartować na halowych Mistrzostwach Polski, gdzie zająłem 5. miejsce. Do podium brakowało mi 30 paru centymetrów. Był mecz międzynarodowy, gdzie pierwszy raz startowałem z orzełkiem na piersi w Ptuju w Słowenii, gdzie zająłem 3. miejsce w rzucie dyskiem z wynikiem 54,73 cm, a później już właśnie Mistrzostwa Polski na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kuli doszło do czegoś niesamowitego dla mnie. Pchnąłem 19,32, dało mi to pierwsze miejsce i wynik znakomity. A w dysku rzuciłem ostatecznie w finale 54 metry i 60 centymetrów i też dało mi to pierwsze miejsce. Pod koniec lipca udało mi się pojechać na letni olimpijski festiwal młodzieży. W eliminacjach poszło mi naprawdę dobrze, ponieważ skończyłem je z pierwszym wynikiem, życiówką, naprawdę byłem zadowolony. No jednak w finale już nie udało się i zakończyłem to 8. miejscem. Takie marzenia to są Mistrzostwa Europy, międzynarodowe medale, no a w przyszłości no jednak te Igrzyska Olimpijskie.
Prezes Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki, pan Jacek Biernowski. Panie prezesie, kontynuacja pięknej tradycji, konkurs nadziei olimpijskiej w lekkiej atletyce.
Rzeczywiście poziom sportowy fajny i potwierdził się także w roku 2023, ale no, konkurs nadziei olimpijskich ma timing swój i na wiosnę wręczanie za rok obecny, chociażby też z tego względu, że teraz jeszcze w sobotę Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych, w związku z tym te punkty trzeba doliczyć, pouzupełniać i wszystko.
Mamy zdolną młodzież lekkoatletyczną w regionie?
Zawsze, zawsze. Mamy bardzo dużo zdolnej młodzieży. Problemem dla nas tylko jednym jest to, żeby ich tutaj utrzymać, tak? Żeby zostali w Wielkopolsce, ponieważ świat się, że tak powiem, zmalał i oferta i edukacyjna w innych województwach i pewne pozasportowe czynniki też działają, że część zawodników co roku odchodzi do Katowic, do Lublina, do Gorzowa, do Bydgoszczy. Trochę się to też wiąże ze szkoleniem wojskowym, drużyny sportowe, wojskowe, które też funkcjonują. No, każdy ma swoją drogę życiową, obiera taką, jaką wybiera. My nie mamy na to większego wpływu, możemy tylko doradzać, no i stosować cały szereg pozytywnych zachęt.
Magazyn Wielkopolskiego Ole w audycji w sportowym rytmie. Padło kilka wielkopolskich goli w 15. kolejce piłkarskiej drugiej ligi. KKS Kalisz wczoraj przegrał na wyjeździe z Kotwicą Kołobrzeg 1-2. Kaliszanie prowadzili 1-0 po bramce Huberta Sobola z rzutu karnego w 11. minucie, ale w 67. minucie oraz 81. z karnego dwa gole zdobył Jonathan Junior i Kotwica wygrała z KKS-em Kalisz 2-1. Szalone spotkanie dzisiaj we Wronkach, bowiem rezerwy poznańskiego Lecha przegrywały już z Hutnikiem Kraków 0-3, ale to spotkanie zakończyło się zwycięstwem rezerw poznańskiego Lecha 4-3 i to wszystko działo się, można powiedzieć, w końcówce spotkania, bo 69. minuta Szymon Pawłowski z karnego, później Maciej Wichtowski 76. minuta, później samobójcze trafienie Dawida Kudubowicza, wreszcie w 81. minucie Igor Kornobis strzelił bramkę dla rezerw Lecha, które, przypomnę, wygrały z Hutnikiem Kraków 4-3. W innych spotkaniach Polonia Bytom zremisowała z Chojniczanką 1-1, Olimpia Olimpia Elbląg pokonała Sandecję z Nowego Sącza 4-1. Olimpia Grudziądz wygrała ze Stomilem Olsztyn 3-0. Skra Częstochowa przegrała ze Stalą Stalowa Wola 1-2. Radunia Stężyca przegrała z rezerwami ŁKS-u Łódź 0-0. GKS Jastrzębie pokonał Pogoń Siedlce 2-1. A Wisła Puławy zremisowała z rezerwami Zagłębia Lubin 3-3.
Teraz o 14 kolejce w grupie drugiej piłkarskiej trzeciej ligi. Chyba najbardziej wielkopolskich kibiców, także fanów Kolejorza, interesowało spotkanie w Środzie Wielkopolskiej. Tam miejscowa Polonia, dowodzona przez trenera Pawła Kutynię, podejmowała bydgoskiego Zawiszę. A dlaczego to zainteresowanie? Bo Zawisza Bydgoszcz będzie rywalem Kolejorza. Już najbliższy wtorek podejmować będzie graczy z Bułgarskiej u siebie na stadionie przy Gdańskiej w meczu Pucharu Polski. Tymczasem w meczu trzecioligowym Polonia przegrała z Zawiszą 0-2. Krystian Sanocki i Jakub Bojas zdobywali gole dla ekipy Zawiszy Bydgoszcz. W innych meczach tej 14 kolejki wygrana Sokoła Kleczew z Winetą Wolin 2-1. Świt z Kolwin Szczecin pokonał błękitnych Stargard 3-0. Gdańska Gadania uległa ekipie Stolem Gniewino 0-1. W derbach Wielkopolski Beniaminek Notecie Czarnków zremisowała z Pogonią Nowe Skalmierzyce 1-1. Wikęt Luzino pokonał KP Stargard Gdański 3-0. Elana Toruń wygrała z Pogonią Drugą Szczecin 1-0. Unia Solec Kujawski przegrała z Kartuzją Kartuzy 1-6 i brawa dla piłkarzy trenera Tomasza Bekasa, czyli dla Unii Swarzędz, która odniosła cenne wyjazdowe zwycięstwo w Świnoujściu z tamtejszą flotą. Ekipa Unii wygrała ten mecz 4-2.
Natomiast w 14 kolejce czwartej ligi piłkarskiej najwięcej goli padło na boisku w Tarnowie Podgórnym, gdzie miejscowa Tarnowia przegrała z LKS-em Gołuchów 2-3. Mecz sąsiadów w tabeli, ale wobec tego Gołuchów ucieka drużynie z Tarnowa Podgórnego. Ponadto Centra Ostrów przegrała z Polonią Leszno 0-1. Huragan Pobiedziska zremisował z Jarotą 2-2. Polonia Kępno przegrała z Obrą Kościan 0-1. Nielba Wągrowiec przegrała z Kotwicą Kurnik 0-1. Pogoń Łobrzenica przegrała z Wiarą Lecha 0-2. Kolana Piaski przegrała z Ostrowią 1-2. Polonia Chodzież wygrała z Mieszkiem Gniezno 2-0. Mecz Wiktorii Września z Lipnem Stęszew przełożono ze względu na COVID w drużynie wrzesińskiej.
W grupie pierwszej, piątej linii piłkarskiej Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej 12. kolejka spotkań. Oto rezultaty. Sokół Pniewy zremisował z Leśnikiem Margolin 2-2. Płomień Przyprostynia pokonał Piasta Kobylnica 2-0. KP Piła zremisował z Wartą Międzychód 1-1. Sparta Oborniki zremisowała z Polonią Jastrowie 2-2. Kłos Budzyń wyraźnie przegrał z Zamkiem Gołańcz 0-4. Orkan Chorzemin pokonał Spartę Szamotuły 5-1. Wełna Skoki zremisowała z Koroną Stróżewo 2-2. A nasza dyskabolia Grodzicki Wielkopolski zremisowała z Lubuszaninem Trzcianka 1-1.
Grupa druga piłkarskiej piątej ligi. Tutaj dwa spotkania trzeba było przełożyć ze względu na zły stan boisk po obfitych opadach deszczu nad Wielkopolską. Nie odbyły się więc mecze Polonusa Kazimierz Biskupi z rezerwami Polonii Środa oraz LKS-u Ślesin z Kłosem Zaniemy. W spotkaniach rozegranych GKS Dopiewo pokonał SKP Słupca 5-0, Górnik Konin wygrał z Przemysławem Poznań także 5-0, Olimpia Koło przegrała z Awkamionki 0-2, Lechia Kostrzyn wygrała z Akademią Piłkarską Rejsa 10-1, Zjednoczeni Trzemeszno pokonali Polanina Strzałkowo 1-0, a Meblosz Swarzędz przegrał z Polonią Golina 2-3.
Teraz jesteśmy w grupie trzeciej piłkarskiej piątej ligi. Tutaj pauzowała w 12 kolejce ekipa Rawi Rawicza w meczach, które się odbyły. Wiktoria Ostrzeszów wygrała z Dąbrowczanką Pępowo 5-1. Typowo hokejowy wynik w spotkaniu Zawiszy, Łęka Opatowska z Astrą Krotoszyn. Gospodarze wygrali to spotkanie 9-3. LZS Cielcza w dzisiejszym meczu przegrał z Krobianką Krobia 1-6. Także dzisiaj zagrały Zewka Kobyla Góra i Piaste Czekanów. Zwycięstwo ekipy Zewki 3-1. Kania Gostyń przegrała z Wartą Śrem 0-1. Piaste Poniec uległ Pelikanowi Grabów nad Prosną 3-4, a mecz Orła Mroczeń z rezerwami KKS-u 1925 Kalisz został odwołany z powodu złego stanu boiska.
W Ekstralidze futsalu w Fogo Futsal Ekstraklasie w ten weekend grał zespół z Leszna. GI ma lepszy Arfort Leszno. Pokonał na wyjeździe wczoraj ekipę BSF-u Bochnia 7-3. Bramki dla drużyny z Leszna zdobyli Rajmund Siecla 2 gole, Kacper Konopacki także 2, a po jednym Daniel Gajego, Jakub Konko, Lichosy, Celu i Stangaryfę. BSF Bochnia, Futsal Leszno 3-7. Mecz FC Toruń z Red Dragons Pniewy odbędzie się w Toruniu w najbliższy wtorek 31 października o godzinie 20. A w meczach zakończonych Jagiellonia Białystok przegrała z Piastem Gliwice 3-8. Sośnica Gliwice przegrała z Widzewem Łódź 0-3. A Eurobus Przemyśl przegrał z Drymanem Opole Komprachcice 0-9.
Na zegarze za 25 minut godzina 20. Już za 2 minuty wybierać się będziemy na kolejne sportowe areny. Tylko jeszcze uzupełnienie piłkarskie. Zakończył się mecz 13 kolejki Ekstraklasy Raków Częstochowa Widzew Łódź. Remis 1-1. Obiecaliśmy wędrówkę po sportowych arenach Wielkopolski. Dużo ciekawych wydarzeń w ten weekend. Między innymi niedaleko do Piewa, w Żarnowcu, Klose Duathlon 2023. Posłuchajmy.
W strugach ulewnego deszczu rozegrany cross duathlon Żarnowiec 2023 w Żarnowcu pod Dopiewem. Najpierw trzeba było trochę pobiegać, potem jechać na rowerze, potem znowu pobiegać i mamy na mecie zwycięzców. Agnieszka Napierała wśród kobiet, Adrian Drab wśród mężczyzn. Pani Agnieszko, trzecie zwycięstwo z rzędu, hat-trick, można powiedzieć, królowa Żarnowca.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj było naprawdę ciężko, no niestety pogoda kiepska, ale jakoś poszło.
To widać też po czasie, bo w tym roku 15 minut wolniej niż w zeszłym roku. To te warunki miały na to wpływ?
Tak. No niestety i biegowo było ślisko na rowerze, no jeszcze gorzej.
Pani się specjalizuje w którejś z tych konkurencji?
No raczej bardziej na rowerze niż bieganiu. MTB.
Najlepszy na mecie wśród mężczyzn Adrian Drab z Kalisza. W zeszłym roku również najlepszy i również pewnie potwierdzi pan to, co mówi pani Agnieszka. Było po prostu trudniej.
Tak, zdecydowanie. Chociaż ciekawie dzięki temu. Znaczy najciekawszy mimo wszystko jest zawsze odcinek drugi biegowy ze względu na konkretne przewyższenia. Natomiast po dzisiejszym mogę stwierdzić, że mogę się zapisać na triatlon, mimo że nie umiem pływać. I o dziwo to, co powinno sprawiać najmniej problemu, czyli jazda po prostych odcinkach była najtrudniejsza, bo przez te błotne odcinki, kałuże, które były dosyć gęste i nie wiadomo, co tam się ukrywało w nich, także z tego względu odcinek rowerowy był dosyć wyzywający.
Pan się w jakiejś konkurencji specjalizuje?
Życie rodzinne. Jeśli chodzi o bieg ogólnie, to częściej na bieganie niż na rower, bo bieganie zajmuje mniej czasu. W przyszłym tygodniu gdzieś tam lokalnie i jeszcze w Poznaniu będę miał okazję chyba w listopadzie bieg na Altum. Próbuję zaliczyć jako coś innego.
Po schodach?
Tak.
Cross Duathlon Żarnowiec to oczywiście ci, którzy byli najlepsi, ale to ćwierć tysiąca uczestników na trasie. Marcin Brzostowski z Lusówka. Godzina 42 minuty. Można powiedzieć, że w tych warunkach dobry czas jak na kogoś, kto dla siebie, dla własnej satysfakcji uprawia ten sport.
Tak, jestem zadowolony. Najważniejsze, że w całości do mety łatwo nie było. Dużo błota, podjazdy, zjazdy. Trzeba było pilnować, żeby w jednym kawałku dojechać do mety, także sukces jest. Zadowolony człowiek.
Odcinek rowerowy był trudniejszy od biegowego?
Tak, na pewno, bo jednak w tym lesie, jak się biegało, to jednak tam było trochę bardziej przesuszone, nie było takiego błota, a jednak na trasie rowerowej to w tym błocie rower grząsł i trzeba było go przepychać do przodu.
Triatlon bez pływania?
No dzisiaj to prawie trochę, można powiedzieć, pływania było na rowerze. Jestem amatorem, robię to dla siebie, no w tym roku udało mi się zrobić pierwszy raz dystans pół Ironmana, także małymi krokami do przodu może w końcu się uda całego zrobić.
W sportowym rytmie.
Niesamowicie gwarno w hali sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ulicy Dożynkowej, ale dzisiaj dominuje tutaj szermierka, a konkretnie szabla.
Witam serdecznie, Mateusz Knes, kierownik sekcji szermiercia ZS-u Poznań.
To zawody Pucharu Polski juniorek i juniorów w szabli właśnie, a jednocześnie trzeci memoriał fechmistrza Leszka Tylkowskiego. No to zacznijmy może od przypomnienia tej kultowej dla wielu pokoleń szermierzy, szablistów postaci.
Jasne. Leszek Tylkowski, fechmistrz, już sama nazwa to jest jak tytuł profesorski w szermierce, także nie dostaje się tego za brak zasług, tylko za serio porządną pracę. Wspominamy go do dzisiaj, jeszcze niedawno mógł być z nami. Chcemy upamiętnić tutaj takim turniejem jego pamięć, żeby młodsze pokolenie też o nim nie zapomniało, bo jest to postać dla polskiej szabli bardzo, bardzo ważna.
Co to są za zawody? Sama nazwa głosi, Puchar Polski, juniorek, juniorów w szabli. Ilu uczestników, uczestniczek przyjechało na tę imprezę?
Jasne, jest to turniej do lat 20, kategoria juniorska właśnie taka jest. Jest to ten turniej centralny, organizowany we współpracy z Polskim Związkiem Szermierczym. Wyniki z tego turnieju są dalej spisywane w liście klasyfikacyjnej właśnie w tej kategorii wiekowej, a my tutaj organizujemy drugą edycję w tym sezonie. Startuje tutaj 40 zawodniczek i ponad 60 zawodników z klubów z całej Polski.
To jeszcze dopytam o szansę Wielkopolan w tej imprezie, także tych pańskich podopiecznych z poznańskiego Rostocku, ale nie tylko, z całego regionu.
Myślę, że z Konińskiego Klubu Szermierczego chłopaki mogą coś tutaj powalczyć. Nasi zawodnicy jeszcze w kategorii młodszej, juniora młodszego, ale mogą nas tutaj miło zaskoczyć.
Kiedy doczekamy się olimpijczyka, szablisty z Poznania albo z Wielkopolski ponownie?
Kryteria kwalifikacyjne do Igrzysk Olimpijskich są bardzo, bardzo ciężkie i skomplikowane, więc to nie jest w ogóle proste jakkolwiek dostać się na Igrzyska. Mam nadzieję, że z naszego pokolenia, którym teraz się zajmujemy, wyrośnie nam olimpijczyk i będziemy mieli następców, czy to Norberta Jaskota, czy Bogny Jóźwiak.
Antoni Flaszak, OSZ, to jest Poznań Milomir.
Jak sobie radzisz? Jakie do tej pory największe osiągnięcia i co chcesz zrobić w tym turnieju?
Tydzień temu udało mi się wygrać turniej juniorów młodszych w Koninie. Teraz bardzo dobrze poszło mi w grupach. 5 wygranych, 1 przegrana z kadrowiczem aktualnym.
Skąd pomysł na uprawianie szermierki, w tym przypadku twoim szarli?
Był pokaz w szkole. Trenerzy postanowili, że oni wytypują kilku zawodników, którzy mają potencjał i tak tam trafiłem.
Coś takiego jak wygrywanie zawodów Pucharu Polski, o którym wspomniałeś w Koninie, no to chyba jest doping do fajnej pracy i rodzą się jakieś sportowe, szermiercze marzenia.
Pewnie, to jest efekt pracy dzień w dzień nad każdym z elementów techniki i szybkości, nad którym codziennie z trenerami pracujemy. Naprawdę było to piękne zwieńczenie długiej pracy.
Ten poznański turniej jeszcze jest do wygrania albo przynajmniej do medalowego miejsca?
Jak najbardziej i walczymy o to do końca i mam nadzieję, że się uda.
No niestety nie udało się, jeśli chodzi o męski turniej Pucharu Polski szablistów. Zwyciężył zawodnik z Fundacji Gdańska Szkoła Floretu Bartosz Sacharczuk, a w półfinale mieliśmy zawodnika z IKS-u Leszno Filipa Winkhoffa. Z kolei kobiecym turnieju w Poznaniu w hali przydożynkowej najlepszą juniorką okazała się Karolina Żuracka, zawodniczka Trójńskiej Akademii Floretu, a w czołowej ósemce zameldowała się kolejna zawodniczka z IKS-u Leszno, Aleksandra Binko.
Byliśmy na planszach szermierczych, to teraz przenieśmy się na maty zapaśnicze.
Nieprawdopodobny doping przy matach Klubu Sportowego Sobieski na poznańskim Piątkowie. Szef Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego i prezes KS Sobieski, głównego organizatora drużynowych, wojewódzkich, mistrzostw Polski, kadetów w zapasach klasycznych Antoni Obrycki. Panie prezesie, to naprawdę jest duża impreza i emocje też wielkie.
Bardzo duża impreza, a emocje jeszcze większe. Rozgrywki drużynowe charakteryzuje się dużym takiej porcją emocjonalną i każdy wie, komu kibicuje. Czerwony nasz, niebieski przeciwnik i naprawdę jest bardzo fajna atmosfera, duży, wysoki poziom. Cieszę się bardzo, że 7 województw przyjechało w pełnym składach.
Jak na tym tle wygląda województwo wielkopolskie, bo to jest kadra wojewódzka, tutaj się prezentuje?
Tak, tak. To są najlepsi z naszego województwa, reprezentowani przez 2 kluby, Unię Swarzędz i Sobieskiego Poznań i można się pochwalić ich. Walczymy dzisiaj o finał, o złoty medal. To będzie 4 raz rzędu. Fajna ekipa, to są młodzi chłopcy, bardzo ambitni i bardzo nastawieni na to, żeby osiągać życiowy sukces.
Że Wielkopolskie jest mocne, to już pan powiedział. A jakie inne województwa są jeszcze tutaj pretendentami do medali?
2 razy z rzędu walczyliśmy z województwem mazowieckim o złoty medal, a tu teraz obserwujemy bardzo wyrównany mecz między województwem śląskim i województwem mazowieckim. Na tę chwilę wygrywa województwo śląskie i jeśli oni wygrają mecz, to będziemy z nimi, spotkamy się w finale.
Jeśli zapasy, jeśli styl klasyczny, no to nasze myśli zawsze tych nieco starszych kibiców pędzą do Igrzysk Olimpijskich w Atlancie, do naszych złotych medali. No a teraz obserwuję zawody drużynowych wojewódzkich mistrzostw Polski w zapasach klasycznych w Poznaniu. Wiceprezes Polskiego Związku Zapaśniczego, pan Ryszard Wolny. Panie prezesie, emocje są podobne.
Oj, duże emocje, dlatego że zawsze powtarzam, drużynówka się rządzi swoimi prawami. Tu każda walka jest bardzo ważna. To nie jest, że ja sam walczę tylko dla siebie, tylko tu walczę dla całej drużyny. I te emocje dlatego są większe, nie? To tutaj widzimy, że ten mecz zrobił się wyrównany i każda walka jest teraz na wagę zwycięstwa.
Rywalizacja Śląskiego, które jest panu bardzo bliskie. Zawodnik związany przez lata z Raciborzem. Tutaj walka z Mazowieckim. To jest właściwie tak de facto walka o wejście do tego wielkiego finału.
Tak, to jest właśnie walka o wejście do finału, dokładnie. I bardzo ważny mecz, bardzo ważna walka ta teraz, która jest, oj, no mówię, tyle błędów niewiarygodne, o tak powiem.
Cały czas te serduszko Ryszarda Wolnego, te zapasy są niesamowicie, prawda, zaangażowane.
Ja mówię, tą grupę wiekową to się fajnie ogląda, bo tu jest dużo akcji technicznych i także to się fajnie to ogląda.
A mamy takie perełki? Takie
są perełki, widziałem z dwie perełki takie tutaj, także bardzo fajne. Także myślę, że za jakiś lat będziemy mieli z tych zawodników tutaj dwie perełki, to jest więcej perełek, ale dwie takie, które mi się rzuciły w oczy, to myślę, że w przyszłości będzie fajny pożytek z nich i myślę, że na miarę nawet mistrzów.
Naprawdę fantastyczne, wręcz mistrzowska rywalizacja młodych zapaśników wojewódzkich drużynowych i mistrzostwach Polski, a co najważniejsze, także triumf reprezentacji Wielkopolski. Fantastyczny, dramatyczny finał właśnie z województwem śląskim. Remis 5-5, bo 10 pojedynków toczono, ale tak zwanymi małymi punktami zliczone wszystkie walki 23-20 wygrali podopieczni Piotra Leonarczyka, zastarzędza Marcina Olejniczaka i wielu innych szkoleniowców, którzy przygotowywali tych zawodników, a więc gratulacje dla wielkopolskich zapaśników.
W naszej audycji w drugiej części prawdziwy przegląd, prawdziwa panorama dyscyplin, no to teraz porozmawiamy o łucznictwie i podsumujemy rok 2023 w wykonaniu łuczników AZS-u Surmy.
Zakończony już sezon na otwartych torach łuczniczych. Mnóstwo sukcesów wielkopolskich łuczników, szczególnie tych z AZS-u Surmy Poznań. Szefowa tej sekcji, pani Kinga Klorek. Proszę się pochwalić, bo ostatnio rzeczywiście dużo dobrego wydarzyło się, jeśli chodzi o waszą akademicką sekcję.
Tak, możemy się pochwalić sukcesami i drużynowymi, i indywidualnymi. Przede wszystkim Mistrzostwa Polski Seniorów. To był dla nas bardzo udany start w Legnicy tegoroczny. Męska drużyna w składzie Rysiek Janiszewski, Maksymilian Osuch, Seweryn Janus i Tomek Stasik zdobyli złoty medal. Tak samo indywidualnie też można się czymś pochwalić, między innymi Tomek Stasik i Seweryn Janus i wcześniej wspomniany Maksymilian Osuch. Chłopacy też w podobnym składzie zdobyli pierwsze miejsce w Ekstraklasie Polskiej. Liczne sukcesy indywidualne, starty naszych zawodników w Mistrzostwach Świata, na Uniwersjadzie, w Pucharach Świata. No i też bardzo fajny sukces Seweryna Janusa, który zdobył Puchar Polski niedawno na zawodach w Zgierzu.
Jeżeli chodzi o tych reprezentantów polskich, których pani wspomniała, czyli Mistrzostwa Świata, Uniwersjada, to o kim mówimy?
Jest to Maksymilian Osuch, kadrowicz Polski. W tej chwili akurat też przebywa na zgrupowaniu właśnie z Sewerynem Janusem. Max też jest stypendystą. Niedawno się dowiedzieliśmy, że był stypendium od marszałka województwa wielkopolskiego.
Te ucznicze konkurencje, to jest kilka. Jeżeli chodzi o waszą sekcję, to w których jesteście najlepsi?
Nasza sekcja generalnie prowadzi szkolenie w trzech kategoriach sprzętowych. Zdecydowanie łucznictwo olimpijskie, jest to wiadomo dyscyplina olimpijska, ale również łuki berbow i łucznictwo bloczkowe.
Powiedzmy jeszcze o tym, co działo się, jeśli chodzi o organizację imprez, bo wiem, że też lubicie organizować duże, fajne imprezy.
To zdecydowanie halowe Mistrzostwo Polski Seniorów, które organizowaliśmy, też z dużym sukcesem naszych zawodników.
W Luboniu.
Tak, w Luboniu, na hali Losiru.
Powolutku przygotowania właśnie do sezonu halowego już teraz, tego przełomu 2023-2024?
Zaczynamy od 1 listopada już na hali numer 6. Dzięki gościnności Targów Poznańskich będziemy mogli korzystać kolejny sezon z hali. Są tam naprawdę bardzo dobre warunki i mam nadzieję, że nasz sezon halowy w 2024 roku będzie równie owocny jak w poprzednim roku.
Zawsze rozmawiamy także o sportowych inwestycjach w Poznaniu. Wiadomo, że najprostsze skojarzenia tutaj w stolicy Wielkopolski to tory łucznicze Leśnika, ale przede wszystkim te tory przy ulicy Rejmonta, zawsze kojarzone z poznańską Surmą, teraz AZS-em Surmą Poznań, ale podobno są dobre wieści, jeśli chodzi o nowy obiekt.
Tak, są bardzo dobre wieści. Zaczęliśmy budowę przy ulicy Droga Dębińska. Już pierwsze prace ziemne ruszyły. Wał już widać dla niektórych, którzy spacerują w okolicach Warty, tak samo jak się przemieszczają ulicą Hetmańską. Jesteśmy przed sianiem trawy i mam nadzieję, że w przyszłym roku, na początku przyszłego roku, na wiosnę już budynki powstaną również.
To oznacza, że będzie szansa, nie wiem, organizowania imprez jakiejś poważniejszej rangi?
Tak, są to tory, znaczy powstaną tory, które będą spełniały wymogi Światowej Federacji, także jest i pod względem bezpieczeństwa, i pod względem odległości są zapewnione te warunki. Także tak, zapraszamy, na pewno będziemy coś organizować w sezonie w roku 2024. Niedługo powinien pojawić się kalendarz Polskiego Związku Łuczniczego i tam na pewno Poznań też się znajdzie.
Cieszymy się, że tak właśnie będzie, jeśli chodzi o rywalizację w olimpijskiej dyscyplinie sportu, jaką jest to łucznictwo, olimpijska dyscyplina i to medalodajna, bo wiele konkurencji pływackich rozgrywanych jest na igrzyskach olimpijskich. No my czekamy na wielkie pływackie imprezy w stolicy Wielkopolski i ostatnio sprawdzał to nasz reporter Wojtek Bernard. No i dotarł do prezesa Wielkopolskiego Związku Pływackiego Jacka Tima, który ma chyba dobre wieści.
Koniec listopada, Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców, największa impreza w Polsce. Trochę nietypowo, bo jak wszyscy wiemy, zimowe mistrzostwa zawsze odbywały się na krótkim basenie, a tym razem odbędą się na długim, ponieważ jest to ostatnia kwalifikacja do Mistrzostw Świata w Doha, które odbędą się na początku przyszłego roku, a jednocześnie Wydział Szkolenia Polskiego Związku Pływackiego stwierdził, że lepiej, żeby pływali zawodnicy w tym ostatnim okresie przed olimpiadą na długim basenie. Także spodziewamy się najlepszych polskich zawodników, być może jeszcze ktoś inny dojedzie, zobaczymy. No i dużej frekwencji. Czterodniowe zawody, które rozpoczną się w czwartek, skończą się w niedzielę. Także warto przyjść na Termy Maltańskie i poobserwować najlepszych polskich zawodników 23-26 listopada. No, zawody będą na pewno mocno obsadzone, również jeżeli chodzi o liczbę zawodników, którzy się zgłoszą. Liczymy na dużą frekwencję, no i na to, że będą padały doskonałe wyniki.
Nie ma na razie oficjalnej informacji, ale są jakieś zakusy, aby Poznań stał się także gospodarzem międzynarodowej imprezy i to imprezy o wielkim znaczeniu.
Rzeczywiście odbyło się takie spotkanie wstępne, robocze. Polski Związek jest bardzo mocno zainteresowane, aby przeprowadzić w Polsce Mistrzostwa Europy Seniorów. Te zawody są zaplanowane przez Europejską Federację Pływacką od 18 maja. Z tego co pamiętam, czyli do końca maja, to by były zawody oprócz pływania, również skoki do wody, również pływanie artystyczne i pływanie na wodach otwartych. Dlaczego Poznań? Wymóg jest taki, aby trybuny miały 4000 miejsc siedzących. Poznań ma 4200. Jako jedyny w Polsce spełnia ten warunek. Ale też powiem ciekawostkę, to nie jedyne działanie, bo aby takie mistrzostwa się mogły odbyć, trzeba wybudować drugi basen. I tutaj Europejska Federacja Pływacka postawi nam w ciągu 2 tygodni basen we wskazanym miejscu, oczywiście jeżeli będziemy organizowali te mistrzostwa, który będzie basenem rozgrzewkowym. Jest tam duży teren wokół Terem, więc jakby spełniają wszystkie możliwe warunki do tego, aby te zawody się odbyły. A o tyle jest to ważne, że to będzie ostatnia światowa kwalifikacja przed olimpiadą w Paryżu. Więc wydaje nam się, że przy planowanym przyjeździe około 3,5 tysiąca osób byłoby warto się postarać. Wiem, że pani prezes Otylia Jędrzejczak w ministerstwie załatwia gwarancje rządowe, no bo bez tego nie bylibyśmy w stanie tych zawodów przeprowadzić. Ale szczerze, jakieś wstępne rozmowy, tak jak mówiłem, były w mieście i w Urzędzie Marszałkowskim i wszyscy są zainteresowani, aby te zawody odbyły się właśnie u nas, a nigdzie indziej.
Kiedy ostateczna decyzja?
Ja myślę, że to jest kwestia miesiąca, dlatego że Europejska Federacja Pływacka musi mieć zwrotną informację. Gdybyśmy jednak nie podjęli się tego wyzwania, to muszą znaleźć inne miejsce. No i my też musimy dogadywać jakby już szczegóły, bo mimo, że to jest maj, ale to już czas płynie błyskawicznie, to jest bardzo mało czasu, żeby tym tematem się zająć. No liczę, że uda nam się to zrobić i wtedy naprawdę Poznań będzie miał no, jedną z największych imprez pływackich na świecie.
No też na to bardzo liczymy, skoro w arenie nie zagrała ją polskie reprezentacje piłkarzy ręcznych czy piłkarek ręcznych, siatkarzy, no bo cały czas remont ruszył, coś wiesz, czy nie?
Przetarg w toku, zdaje
się, tak? W toku. Dobra, no to w takim razie tego tematu na razie nie ruszamy, ale będziemy się bacznie przyglądać, bo chcielibyśmy tych wielkich sportowych widowisk. Dobrze, że zabrali się do roboty ostro pływacy pod wodzą prezesa Jacka Tima. Będą, jak słyszeliśmy, fajne łucznicze tory niedaleko ulicy Hetmańskiej w Poznaniu i może też interesujące zawody. Na pewno będzie interesujące, jeśli chodzi o nasze radiowe stacje w najbliższym tygodniu dla fanów piłki nożnej. Najbliższy wtorek, godzina 13:00. MC Radio 127, czyli nasza miejska stacja i mecze Pucharu Polski Warta Poznań zagra w Brzegu z drużyną miejscowej Stali. My z Grzegorzem zaprosimy Państwa na transmisję z Bydgoszczy, też we wtorek od 21:00. Późna pora, ale warto nas posłuchać, bo w Bydgoszczy z Zawiszą zagrają piłkarze Kolejorza. Awans do 1/8 finału Pucharu Polski w sobotę. 17:30 znowu MC Radio i mecze Warty w Łodzi z tamtejszym Widzewem, a w sobotę 4 listopada od 20:00 na naszej antenie Polskiego Radia Poznań. Od 20, jak przypominam, Lech podejmować będzie na Enea Stadionie przy Włogarskiej drużynę Ruchu Chorzów. Tym razem ze względu na transmisję meczu piłkarskiego Zawisza kontra Lech nie będzie audycji typowej Sportowa Arena, ale Grzegorz, ty w Dzień Wszystkich Świętych 1 listopada po 20 zapraszasz naszych słuchaczy.
Tak, tradycyjnie w okolicach Dnia Wszystkich Świętych spotykamy się na naszej antenie przy okazji sportowych zaduszek, by wspomnieć tych, którzy w mijającym roku odeszli z wielkorskiego środowiska sportowego, i na takie wspomnienie tych postaci zapraszam w środę. W środę, czyli 1 listopada w Dzień Wszystkich Świętych od godziny 25. Na godzinne sportowe zaduszki zapraszam w środę od 25 1 listopada.
Ale teraz w kalendarzu nadal niedziela, 29 dzień października, zatem szybciutko podsumujmy te wydarzenia sportowe, które wydarzyły się do tej pory.
A przede wszystkim są to wydarzenia ligowe i to dobre, jeśli chodzi o występy wielkopolskich drużyn w sportach halowych w ekstraklasach, dlatego że w ekstraklasie koszykarzy Stal Ostrów Wielkopolski wygrała na wyjeździe z Twardymi Piernikami Toruń 76-57. Pierwsze zwycięstwo w sezonie Enea ZS-u Politechniki Poznań w ekstraklasie koszykarek i to jeszcze z mistrzyniami Polski u siebie 71-65. W Superlidze piłkarek ręcznych MKS Urbis Gniezno wygrał w Łańcucie z Galiczanką Lwów 32-29. Natomiast pierwsze punkty Energa Szczypiorno Kalisz wygrało u siebie w rzutach karnych z JKS-em Jarosław. Remis był 32-32, ale karny dla Kaliszanek 7-6, czyli zwycięstwo za 2 punkty. W piłkarskiej ekstraklasie dzisiaj 3 mecze i właściwie co wynik, to niespodzianka. Legia Warszawa Stal Mielec 1-3, Raków Częstochowa Widzew Łódź 1-1, Zagłębie Lubin Radomiak 2-3. Szalone spotkanie we Wronkach w drugiej lidze. Piłkarskie rezerwy Lecha wygrały z Hutnikiem Kraków 4-3, a przegrywały już 0-3.
Klasyka muzyczna na bis, lista przebojów muzyki klasycznej. Tam to dopiero będą rankingi. My tylko możemy Państwu powiedzieć, że w ekstraklasie piłkarskiej Lech na razie na 3 miejscu, a piłkarze Warty na miejscu 15. A czy tam zobaczymy, jak to będzie w rywalizacji kompozytorów i wokalistów, to o tym wszystkim opowie Państwu po godzinie 20. Redaktor Ewa Mikołajewska, która w pełnym skupieniu już się do tej audycji za szybą przygotowuje. My szybciuteńko ze studia znikamy. Audycję w sportowym rytmie zrealizował Krzysztof Jankowski, a przygotowali
Grzegorz Hałasik,
Krzysztof Latajczyk. Dziękujemy.
Do usłyszenia.